kulinarne pogaduchy.
Kulinarne pogaduchy już na antenie. Krzysztof Zieliński w studio, pełen informacji na temat pradawnych zbóż. Zagadka, na pewno to wiesz, ale większość z naszych słuchaczy nie wie. Hasło do krzyżówki. Co to jest krzyca?
Krzyca to oczywiście pradawna odmiana żyta, zwanego także żytem świętojańskim. I to, proszę mi wierzyć, jedno z najstarszych zbóż, które człowiek uprawiał od wielu, wielu tysięcy lat. Prastare, niemodyfikowane, nieuszlachetnione żyto. Ciekawostka jest taka związana z naszym regionem, ta ciekawostka. Przed wiekami siali drwale na leśnych wyrębach. Proszę pamiętać, że właśnie Puszcza Sandomierska, Puszcza Karpacka, no była, że tak powiem, ostro, intensywnie eksploatowana. I w czasach, gdy karczowano lasy pod uprawę, właściciele gruntów pozwalali drwalom siać krzycę, którą ci wykorzystywali jako siano dla koni pracujących w lesie. Więc można by powiedzieć, wszystko było pod ręką. I krzyca pisana przez RZ, bo to warto wiedzieć, bo pszenica pisze się przez SZ. Cudzoziemcy mają olbrzymie problemy z naszym językiem, nie dziwmy się. Ale to jest niezwykła historia, bo mówimy o zbożach pradawnych, ale miejmy świadomość, jaki to jest niezwykły czas. Pszenica samopsza, jako jedna z pierwszych...
To już przechodzimy do pszenic. Zaczęliśmy od...
Żyta od krzycy, bo to jest jedyny rodzaj pradawnych. Mamy dużo, dużo więcej pszenic właśnie jako pradawnych. I na przykład właśnie samopsza, jedna z najstarszych i w ogóle, może niektórzy twierdzą, jako jedna z pierwszych, uprawiana przez tego naszego neolitycznego rolnika. 10 tysięcy lat przed naszą erą. 12 tysięcy lat pełnej historii i związku z cywilizacją rolną człowieka. Potem pojawiła się płaskórka, także pszenica. Ta już, no się to jest ciekawostka, dość dokładnie datowana około 9800 rok przed naszą erą. No i to, co ja na przykład najbardziej lubię, czyli orkisz, najmłodszy z tych pradawnych, około 7000 lat przed naszą erą pojawił się na polach tego właśnie neolitycznego rolnika, który to wszystko uprawiał. Dzięki temu zmieniło się nasze podejście do tej cywilizacji, można powiedzieć. Już nie było to zbieractwo, już nie było to tylko myślistwo, ale osiedliśmy, zaczęliśmy po prostu planować pewne rzeczy, inaczej patrzeć na gospodarkę, która po prostu się wówczas pojawiła. I co jest bardzo ważne, przez te tysiące lat człowiek oczywiście udoskonalał te zboże, starając się, żeby po prostu one były bardziej wygodne dla niego, bardziej urodzajne, żeby tego przysłowiowego kwintala zdecydowanie więcej było z hektara. No i zapędziliśmy się trochę w kozi róg. I ta obecna pszenica to jest coś zupełnie innego niż to, co było podstawą. Bo ta pszenica dziko rosnąca, pierwotna, w różnych miejscach się zachowała, miała wysokość 1,20 m, bardzo drobne ziarna, nie dające się oddzielić od plew. I z tego po tych właśnie tysiącach lat powstało zboże, rosnące na wysokość 40 centymetrów, czterokrotnie większych kłosach i bardzo łatwe w młceniu. I co jest jeszcze bardzo ważne, pszenica zwyczajna, czyli ta współczesna, nie chcę użyć określenia przemysłowa, ale powiedzmy na skalę przemysłową uprawiana, daje 10 razy większe plony niż dawne odmiany.
Kiedy tak pięknie to rolnictwo się rozwijało i coraz większe wydajności z hektara były, okazało się, że my nie tolerujemy na przykład glutenu, który powstaje z takiego zboża, jaką jest na przykład przemysłowa pszenica.
Zakłada się, że tych nietolerujących gluten jest w granicach nawet 2-3% populacji.
To jest nie tylko gluten, jeśli by tam głębiej poszukał, a można to poszukać i znaleźć, tam specyficzne enzymy się też wydzielają, które powodują, że człowiek po prostu nie toleruje tego. I zaczęliśmy poszukiwać, w ogóle rozwinęła się dietetyka, której wcześniej nie było. Dlatego taki jest teraz boom na te pradawne zboża.
Ale miejmy świadomość, że pszenica ta pradawna też ma gluten i absolutnie nie sugerujemy osobom, które nie tolerują glutenu, żeby się od razu rzuciły na orkisz, samoprze, płaskórkę. Nie, nie, to nie jest tak, to nie jest takie proste. Natomiast jeżeli ktoś przez X lat nie korzystał ze zbóż posiadających gluten, może spróbować, bo się nagle okazuje, że ten inny rodzaj glutenu jest przez jego organizm tolerowany. Zawsze taka opcja istnieje, ale oczywiście pod jakąś tam kontrolą, bo tak jak mówiliśmy, tych odmian pradawnych, jeśli chodzi o pszenicę, rzeczywiście jest dużo. Dla mnie najcenniejszy jest orkisz. Lubię po prostu chleb orkiszowy. O samoprze, płaskórce wspominaliśmy, ale najbardziej archaiczną, jak twierdzą niektórzy, odmianą pszenicy jest właśnie ta pszenica okrągłoziarnowa o nazwie trispa. Widziałem zdjęcia, jak to zboże wygląda. Rzeczywiście pokręcone, maleńkie te kłosy są. Natomiast miałem też możliwość spróbowania różnego rodzaju produktów z trispy. To jest coś niezwykłego w smaku, bardzo ciekawego, oryginalnego. Jedliśmy po prostu okrągłoziarnową, zrobioną troszeczkę jak ryż, z dodatkiem do różnego rodzaju owoców i warzyw. To było naprawdę smak unikalny. Mieliśmy też świadomość oczywiście, co jemy, ale wiemy, że z pszenicy durum robi się rewelacyjne makarony. Włosi w tym przodują, ale jest także odmiana archaiczna pszenicy durum, czyli tak zwany kamut. Spotkałem się z opiniami tych, którzy jedli, bo z kamutu też można zrobić oczywiście makaron. Jedli ten makaron, mówili, że on ma niesamowicie taki maślano-orzechowy smak, naturalny. No, próbujcie państwo, bo naprawdę warto znaleźć w wielu sklepach, szczególnie z tą tak zwaną zdrową żywnością, można tego typu rzeczy po prostu znaleźć.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, że kasza jaglana to jest też rodzaj zboża. Proszę.
Proszę, bo mówimy o pszenicy, mówiliśmy o krzycy, czyli o tym archaicznym zbożu życie, ale właśnie mamy proso, mamy jęczmień, mamy owies. I dwie, można powiedzieć, nazwy zbóż, które po prostu nie rosną pod naszą szerokością geograficzną. Trzeba zdecydowanie głębiej na południe się wybrać, czyli do Afryki, czyli miłka abisyńska oraz sorgo. No, dostępne w handlu bez żadnych problemów, bo teraz nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o transport. Ale te elementy związane z tymi pradawnymi zbożami, one zaczynają powoli wchodzić, zaczynamy to dostrzegać. Czasami jest to tylko dodatek do na przykład szczególnie chleb orkiszowy, bardzo często po prostu łączony jest tą tak zwaną pszenicą zwyczajną, czyli tą zmodyfikowaną. Dodaje trochę uroku, ale szukajmy, mamy tutaj na Podkarpaciu dobre rzemieślnicze piekarnie, zresztą apelujemy do państwa, dajcie szansę tym piekarenkom, piekarniom. Jest ich naprawdę coraz mniej, chociaż zaczynają powstawać też nowe. Młodzi ludzie, którzy mają po prostu czasami też problemy zdrowotne, uruchamiają to dla siebie, dla dzieci, to zaczyna działać. W Rzeszowie mamy takie, ja to zawsze nazywam kieszonkowe, dwie nieduże piekarenki. Nie będziemy wymieniać oczywiście ich nazw, bez problemu, jak poszukacie państwo, znajdziecie, gdzie powstają bardzo specyficzne, unikalne, w niedużych seriach, tak to nazwijmy, wypieki. Po prostu przykłada się wagę. One są droższe, okej, zgadzamy się z tym, ale pytanie, czy lepiej wydać na dobrej jakości produkty spożywcze, które spożywamy, czy po prostu później na lekarstwa.
Z mąki zazwyczaj robimy różne kluski, pierogi, o których rozmawialiśmy nie tak dawno, tydzień temu, ale przecież można jeszcze różne inne wyroby wytwarzać z mąki.
Oj, łazanki. Kto jadł ostatnio kluski leniwe? Proszę, ręka do góry.
Ja się zgłaszam.
Powiem szczerze, to jest taka zapomniana sprawa. Kluski śląskie z tą specyficzną dziurką, dzięki temu bardzo chętnie wykorzystywane.
A czym się różnią leniwe od śląskich?
Bo mają ten środeczek wciśnięty. Ale jak jemy na przykład danie z sosem, to one idealnie ten sos po prostu nam transportują do ust po prostu, więc miejmy świadomość tego. Tam są czasami niuanse. Jak rozmawiałem czasami z paniami z kół gospodyń wiejskich, to one mówią, a tutaj dodamy troszeczkę tego. Jak się okazuje, to troszeczkę powoduje, że te zmiany jednak smakowe są istotne, ale dla mnie najcudowniejsze jest to, że ile razy tam proszę, żeby pani podała jakiś dokładny przepis, to oczywiście jest podana ilość surowcowa, mąki takiej, powiedzmy, bierzemy. A ile tej mąki?
A na oko.
A na oko albo... Czuję, jak zbierze po prostu. Czyli ona pod ręką czuje, że już jest wystarczająco to ciasto odpowiedniej jakości, lepkości, odpowiedniej sprężystości i już nie ma sensu dodawać. I to jest niepoliczalne. To po prostu trzeba umieć robić.
Powiedz nam, czy tu na Podkarpaciu mamy któreś z tego typu wyrobów wpisane na listę produktów tradycyjnych regionalnych?
Jeszcze nie. Mamy oczywiście różnego rodzaju wyroby mączne, w ogóle tych chlebów, tych pierogów jest naprawdę pod dostatkiem, ale niestety jeszcze nie mamy. One są w sklepach. Ja myślę, że to jest kwestia tylko czasu, żebyśmy odgrzebali. Możliwe, że będzie też taka sytuacja, że odkryjemy, że te dawne przepisy z dodatkiem tych zbóż pradawnych nagle zaczynają zupełnie inny smak po prostu nam dawać. I to jest kwestia tylko czasu, żebyśmy to odkryli. Miejmy też świadomość tego, że w skali całego areału, mówimy oczywiście o tych tradycyjnych różnego rodzaju zbożach, to te pradawne to jest kilka procent. To są naprawdę jeszcze niewielkie ilości, ale dynamika jest naprawdę bardzo duża, jeśli chodzi o przyrost rok do roku. W liczbach bezwzględnych to nie jest dużo. Spotkałem się z nas z taką informacją, że na przykład właśnie ta okrągłoziarnowa gdzieś w Polsce to jest raptem kilkadziesiąt hektarów dopiero, bo brakuje po prostu nasion na siew. To jest ten problem, przed którym po prostu dopiero stoimy, bo to muszą być odpowiedniej jakości. Dzięki pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ogóle udało się tą okrągłoziarnową przywrócić z powrotem do uprawy.
Dobrze, że naukowcy nad tym pracują i dobrze, że są pasjonaci, młodzi ludzie, którzy szukają tego typu nowości, widzą też w tym jakiś potencjał dla siebie, także zawodowy i że takie rzeczy powstają. Myślę, że warto zainteresować się starymi zbożami. Jak powiedzieliśmy, to nie tylko pszenica, to także żyto, ale Także pamiętajmy, że jęczmień, owies czy proso, czyli kasza jaglana, to też są zboża i też warto z nich korzystać. Do takiego czegoś Państwa zachęcamy.
A jeżeli są wśród nas słuchacze, którzy rozwiązują krzyżówki, krzyca przez RZ na pewno Państwu się przyda, jeśli chodzi o pomoc przy wypełnianiu swojego hobby.
Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, a za tydzień będzie bardzo smakowicie, bo już wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Końcówka lipca to jest czas serników, bo
dokładnie.
Jest chyba
Międzynarodowy Dzień Sernika 30 lipca, więc proszę się uzbroić. Zapraszamy. Może warto zacząć dzień słuchając naszych pogaduch kulinarnych, jedząc sobie na przykład pyszny serniczek z herbatką lub kawą, w zależności od tego, kto co rano lubi.
No i przypominam Państwu nasz adres mailowy. Można się z nami kontaktować, wysyłać swoje przepisy, zdjęcia swoich potraw. kulinarnepogaduchy@radio.rzeszow.pl.
Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.